Możemy otworzyć już nasze Biblię, druga księga Mojżeszowa od początku. Druga księga Mojżeszowa od początku. Jaki jest najlepszy sposób matek na to, żeby zwrócić na siebie uwagę? Wystarczy, jeżeli matka usiądzie i nic nie będzie robić. To już zaraz się wszyscy pytają, czy wszystko w porządku, czy coś się stało. Oto mamy przed sobą, zobaczymy też matki. No właśnie, czy coś nam mówią takie imiona jak Szifra i Puła? Szifra i Puła. Ktoś? Jakiś pomysł? Ja też bym nie wiedział. Ale mam taki przywilej, że mogę zadawać zagadki, na które nikt nie zna odpowiedzi. Szifra i Puła. Zaraz się o nich dowiemy. Otwórzmy właśnie drugą księgę Mojżeszową od samego początku. Oto imiona synów izraelskich, którzy z Jakubem przybyli do Egiptu, kiedy przybył ze swoją rodziną. Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zebulon i Beniamin, Dan, Neftali, Gad, Asher. Wszystkich potomków Jakuba było 70 osób. Józef zaś już był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. Synowie izraelscy byli płodni, rozmnażali się, byli liczni i coraz bardziej potężnieli. Tak, że było ich pełno w całym kraju. I te słowa, że ktoś zaznacza sobie w Biblii, to byli płodni, rozmnażali się, byli liczni, potężni, warto sobie podkreślić. 8 wiersz. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swojego, oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie rozmnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przeto nad nimi nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla Faraona miasta Spichlerze, Pitom i Ramzes. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał. I bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła. Mówiąc, gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga, to warto podkreślić, i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich, czemuście to uczyniły, czemu pozostawiałyście przy życiu także chłopców? Położne odpowiedziały Faraonowi, kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie. Są one żywotne i rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położne. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i potężniał. Jeszcze raz można to podkreślić. 21 wiersz. A ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. Wtedy Faraon rozkazał całemu ludowi już teraz, każdego chłopca, który się urodził u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta zapoczęła, urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą. I włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby widzieć, co się z nim stanie. Tak jak powiedziałem na początku, jesteśmy tu z dwóch powodów. Po pierwsze, oczywiste to jest to, że przyszliśmy oddać chwałę naszemu Bogu. I On jest na pierwszym miejscu, musimy o tym ciągle pamiętać. Ale przyszliśmy też uhonorować nasze matki. Ktoś by powiedział, że honorować matki to trzeba codziennie. Prawda? I miałby rację, oczywiście się mogę z tym jak najbardziej zgodzić, ale my mamy taką tendencję do tego, że bierzemy pewne rzeczy za oczywiste. Tak? To tak się należy, tak ma być i koniec. Po co wielkie tu ceregiele, po co wielkie kwiaty i jakieś słowa. Pan Bóg sam ustanowił w Biblii święta, Pan Bóg ustanowił cykle, ustanowił święta różnego rodzaju. Po pierwsze po to, żebyśmy pamiętali. Po drugie też, żebyśmy się uczyli właśnie wyrażać swoją wdzięczność. Żebyśmy się uczyli wyrażać swoją miłość. Więc po pierwsze, żebyśmy pamiętali, po drugie, żebyśmy doceniali i umieli doceniać i wyrażać miłość. Więc uczymy się nieustannie różnych rzeczy. Nauka o kobietach to będzie jedna z ważniejszych rzeczy w naszym życiu. Pewien chłopiec, anegdotka prosta. Pewien chłopiec szedł plażą w Polsce, możecie uwierzyć, tam różne rzeczy się znajduje na plaży, natknął się na butelkę z ginem. Gin niestety był już wykorzystywany w tym ostatnim czasie dosyć często, więc mówi tylko jedno życzenie i koniec. Jedno życzenie, dobrze. Nastolatek myśli w taki sposób. Bardzo chciałbym pojechać, marzy mi się, pojechać tam za tą wodę, aż do Szwecji. Więc ginie, zbuduj most z Polski tutaj, tam do Szwecji. Gin złapał się za głowę, mówi, spójrz na to tylko, zastanów się nad tym. To jest niemożliwe. Gdzie ja położę filary na dnie morza? To jest niesamowite karkołomne dzieło. Pomyśl inne życzenie. Nie, nie, nie. Inne życzenie. Więc chłopiec się zastanowił, myśli w taki sposób, wiesz co, no dobrze, to tak życiowo. Mam problemy z dziewczynami w szkole, w klasie. Nie rozumiem ich. Nie rozumiem swojej własnej mamy. Nie rozumiem. Zrób ginie w taki sposób, żebym rozumiał, co kobiety myślą i co mówią, żeby w ogóle rozumiał kobiety. Gin rozejrzał się wokoło, spojrzał jeszcze raz na to morze, mówi, a to ma być dwupasmowa czy czteropasmowa droga? To tyle, że chodzi o uczenie się kobiet. Jakie są kobiety? Niektórym mężczyznom się spodobało, ale jakaś reszta nic nie reaguje. Oni już się znają na tym chyba i wiedzą, jak należy postępować z kobietami. Zazdroszczę w takim razie. Tak jak powiedziałem, możemy podziwiać Boga za pomysł z kobietami, pomysł z matkami, bo to jest coś niezwykłego. Mężczyźni są może silni, może bardzo zaradni, może oni zawsze pierwsi ręce wyciągają do różnych rzeczy. Kobieta wydaje się być kimś słabszym, takim marginalizowanym. Ale Napoleon właśnie powiedział takie słowa ciekawe, mówi, że ręka, która trzęsie kołyską, potrafi zatrząść całym światem. Nie wiem, kogo miał na myśli, ale może miał na myśli siebie samego, albo tych dzielnych chłopców, których miał w swojej armii. Ale tak jest. Matka potrafi zrobić niesamowite rzeczy, ale tak biblijnie rzecz ujmując, to szatan wie, że matka właśnie miała sprowadzić na świat chłopca, który zdepcze jemu głowę. To właśnie matka miała sprowadzić na świat tego pogromcę odwiecznego smoka, szatana, diabła. To ona miała to zrobić i to stało się. I to się stało w Jezusie Chrystusie. Jeżeli chodzi o matki, one też takie ciekawe, jedna matka mówi w taki sposób, jeżeli kiedy jeszcze byłam bezdzietna, to miałam mnóstwo teorii na temat wychowania dzieci. Teraz mam mnóstwo dzieci, nie mam żadnych teorii już. Ale myślę, że jeszcze trudniejsze są takie sytuacje, kiedy ktoś ma na przykład jedno dziecko, udało mu się i on myśli, moje każde następne dziecko byłoby takie samo. Ja to już wiem, ja mam patent na to. Nie ma czegoś takiego, to jest bardzo trudne dzieło, to jest bardzo trudna rzecz, macierzyństwo. Ale też tak ciekawie kobiety mówią, co to jest macierzyństwo, najlepsze chwile macierzyństwa, jakie są? Kiedy dziecko śpi? No proszę bardzo. Kiedy dziecko śpi, to jest najlepszy moment macierzyństwa. Ale matki, też czytałem takie niesamowite słowa, matki są niezwykłymi nauczycielami. To jest bardzo ważne. To, co czytałem w księdze przypowieści Salomona dzisiaj. Matki są tym pierwszymi nauczycielkami, bardzo ważnymi nauczycielkami. Znalazłem też rzeczy dotyczące matek, jeżeli chodzi o to, że są matematyczkami. Są matematyczkami. Potrafią dzielić. Co najlepiej dzielą matki? Jeżeli chodzi o dzieci. Co najlepiej dzielą u swoich dzieci? No do kogo się przychodzi wypłakać? No do mamy najczęściej. Matki dzielą smutki. Są świetnymi matematyczkami. Dzielą smutki. Co mnożą? Co potrafią świetnie pomnożyć, tak? Miłość potrafią pomnożyć. Radość dzieci, szczęście, świetnie, bardzo dobrze. Co dodają? Dodają, co dodają? mnożą dzieci.
Co dodają jeszcze?
Co mogą dodać dzieciom? Co mamy dodają dzieciom?
Otuchy.
Brawo. Co jeszcze? Dzieci, co mamy wam dodają?
Jeżeli jest trudna sytuacja przed wami, egzaminy co chwilę jakieś,
to mamy co dodają? Ola? Mama nie dodaje nic?
A odwagi kto dodaje?
Mamy dodają odwagi bardzo często. No i w słowach zachęty, i w modlitwie, to mamy dodają odwagi, prawda?
Potęgowanie. Potęgowanie, działanie matematyczne. Kolejne, co matki potrafią spotęgować u swoich dzieci?
No matki potęgują zdolności dzieci.
Zgadza się czy nie?
Potęgują zdolności dzieci. Że dziecko cokolwiek...
Brawo! Świetnie! Dobrze ci idzie.
Tak?
Super.
Matki potrafią potęgować zdolności dzieci.
I jeszcze odejmowanie. Co matki odejmują?
Co matki odejmują?
Ja tylko znalazłem, że matki najczęściej odejmują sobie od ust. Sobie od ust. Odejmują sobie snu. Odejmują sobie różnego rodzaju przyjemności, żeby właśnie dziecko mogło na tym skorzystać. Więc są nauczycielkami, są matematyczkami.
Jeszcze inne takie przysłowie na temat takich, powiedzmy, naszych już dziecięcych kalkulacji. Ktoś powiedział w taki sposób: możesz oszukiwać wszystkich ludzi przez jakiś czas, niektórych ludzi nawet przez cały czas, ale matki nie oszukasz. Matki nie oszukasz. Matki są takie przezorne, one widzą, co się dzieje. Nawet jeżeli dziecko wydaje się, że potrafi to zakamuflować, matka widzi, co dziecko ma w kieszeniach, widzi, co tam ma w sercu i wszystko widzą matki. Zgadza się? Tak? Zgadza się. Matki pokiwają głowami. Ale czasami można się przeliczyć. Oto kolejna historia. Z pewną małą dziewczynką, która zmywała, pomagała mamie zmywać naczynia, widziała, zauważyła, że mama ma kosmyki siwych włosów. Mamusiu, skąd ci się biorą te kosmyki siwych włosów? I zastanowiła, powiedziała w taki sposób, mówi, wiesz co, za każdym razem, kiedy jesteś niegrzeczna, kiedy brzydko się odzywasz, kiedy kłócisz się z braciszkiem albo siostrzyczką, to ja dostaję taki siwy kosmyk włosów. A to córeczka się zastanowiła, mówi, mamusiu, to skąd babcia ma całą siwą głowę? Można się przeliczyć w tych kalkulacjach i w takiej sprycie naszym. Ta dziewczynka ją zaskoczyła. Ale wróćmy do tekstu i teraz już tak poważnie zajmijmy się tym tekstem naszym. Czytamy te słowa, które dosyć często prosiłem, żeby tam podkreślić sobie w swojej Biblii, bo to jest ważne. Oni rozmnażali się. Rozmnażali się. Byli coraz mocniejsi, coraz liczniejsi. Czy to było źle? Czy to było źle? Dzisiaj jest to uznawane nawet przed II wojną światową, jeszcze przed I wojną światową, były nauki głoszące, że za dużo ludzi jest na świecie i dzisiaj w dalszym ciągu jest to podtrzymywane, ale nie tak oficjalnie. Za dużo ludzi na świecie, więc co zrobić, żeby zredukować liczbę ludzi? Tak? Liczba ludzi okazała się dla niektórych być jakimś zagrożeniem. Tu oni też się rozmnażali i to było zagrożeniem dla tamtego króla, który wtedy był. Ale pamiętamy, co Biblia mówi o rozmnażaniu się. Od samego początku do Adama i Ewy Bóg mówi, rozmnażajcie się. Co mówi do Abrahama? To była obietnica. Abraham myśli, że zostanie bez potomka, a Bóg mówi, twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski. Bóg chciał dla nich rozwoju. Więc jest ich dużo. Jest nowy król, nie zna Józefa. Widzi, że tych Izraelitów jest dużo, jest coraz więcej i myśli, w jaki sposób się ich pozbyć. Zaczyna ich uciskać, oni jeszcze więcej się pomnażają, każą im budować niewolniczy sposób miasta. Oni się jeszcze bardziej rozmnażają. I pojawiają się te dwie osoby. Imiona, które tu się pojawiają. Szifra i Puła. Szifra i Puła. Akuszerki, położne, które prawdopodobnie raczej były tylko jakby reprezentantkami. Oczywiście, że one nie obsługiwały całego narodu. Ale w jaki sposób reprezentowały te wszystkie położne? Nie znam znaczenia imienia Puła, ale szifra oznacza piękno i taką uczciwość. piękno i uczciwość. Zobaczcie, nie ma tutaj żadnego opisu, nie zaczyna się to od wojen. Jest dużo opisów wojennych, ja bardzo lubię sceny batalistyczne w Biblii, wodzów, dzielnych mężów i tak dalej. Ale w dalszym ciągu, czy to nie jest bitwa? Tam istnienie ludzkie, życie ludzkie jest zagrożone. To jest wielka bitwa, to jest wielka wojna, inna niż ta militarna, ale to jest wojna. Tam ludzie są zagrożeni. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, w jakim miejscu my się znajdujemy. Bo każdy z nas, nawet jeżeli nie czujemy wojny dookoła nas, nikt nie strzela, nie ma żadnych rzeczy niebezpiecznych. Ale wciąż czyha na nasze dzieci olbrzymie niebezpieczeństwo. I to jest pole walki, olbrzymie pole walki. Zostały nam powierzone istnienia ludzkie. Zostały nam powierzone istoty, które są wieczne. To nie są tylko zabaweczki. To nie są tylko jakieś tam osoby, które niestety przyszły na świat i trzeba coś z tym zrobić. To są istoty wieczne, które Bóg powołał do życia i nam dał je pod opiekę. Więc jest walka olbrzymia w sercu matki, w sercu rodziców odnośnie ich dzieci. Czy to tylko taki dzień matki, tylko taki sentymentalny dzień z ładnymi wierszykami i z kwiatuszkami? To jest fajny dzień, to jest bardzo miły dzień, ale macierzyństwo, musimy pamiętać, to jest walka, to jest duchowa walka. To jest ile bólu, to jest zgryzoty, ponieważ ten człowiek, mały człowiek od najmłodszego już się buntuje. I przeżywamy coś, dane nam jest przeżyć coś, co sam Bóg przeżył. Ponieważ my zbuntowaliśmy się przeciwko Bogu. I teraz nam, kiedy otrzymaliśmy łaskę od Boga, kiedy otrzymaliśmy Jego miłość, kiedy otrzymaliśmy Jego przebaczenie, to jest dla nas nauka. Dla matki i też dla ojców. Nauka, jak my mamy traktować nasze dzieci. Bo to jest sztuka, żeby kochać i dyscyplinować. Kochać, otaczać miłością i wymagać. Tak? Być z jednej strony przyjacielem, być jakimś najbliższym, ale nie być kumplem. Nie być kumplem. To jest sztuka wielka. Pan Jezus, kiedy widzi nawet tą kwestię narodzin, przyjścia dziecka na świat, też mówi w taki sposób, kobieta smuci się. To jest trudne. To jest jakby niebezpieczne. Nie wie, co będzie. Nie wie, jak to będzie. Jest mnóstwo niewiadomych. Tak? Nie ma możliwości przećwiczenia tego wcześniej. Ale mówi, potem przychodzi radość. Najpierw jest smutek, ale potem przychodzi radość. Ale radość pełna jest wtedy, kiedy to dziecko jest razem z nami. Kiedy razem z nami poznaje Boga. Kiedy razem z nami przyznaje, tak jak ten król Lemuel, kiedy mówi, matka mnie tego nauczyła. Matka mnie tego nauczyła. Jest Bóg. Jemu trzeba być wiernym i trzeba uważać, jak się żyje, jak się postępuje. Pan Jezus też daje inny obraz. Daje obraz matki, mówi, że jest jak kokosz, jak kwoka, która ochrania swoimi skrzydłami kurczęta. I widziałem takie obrazy, na których właśnie była kwoka, która była spalona przez ogień, ale pod swoimi skrzydłami trzymała kurczęta. Pan Jezus mówi, ja jestem kimś takim. Ja jestem kimś takim. Kiedy my patrzymy na Pana Jezusa, uczymy się właśnie takiej postawy. Ta postawa cechowała te kobiety, wymienione tutaj z imienia w tej księdze drugiej Mojżeszowej. One chroniły te dzieci Izraela. Tam, gdzie Izraelici są, to jest Egipt, to nie jest ziemia obiecana, to nie jest miejsce ich przeznaczenia. Mają stamtąd wyjść, ale to wcale nie usprawiedliwia Faraona, żeby zrobił to w taki sposób, jaki on to zrobił. To jest jedna z wielu historii biblijnych, które pokazują, że ktoś jakby chce wypełnić wolę Bożą, ale robi to w sposób brutalny. Robi to nie tak, jak trzeba. Jeżeli Bóg nawet coś zamierzył, to my musimy patrzeć na to, co Bóg robi i ufać Jemu, że On zrobi to tak, jak On to zaplanował. Zobaczmy to, co dla Izraelitów, dla tych kobiet, Szifra i Puła, dla nich było błogosławieństwo. One odczytały to jako błogosławieństwo. Nasz naród się pomnaża. Jest spełnienie obietnicy danej naszemu ojcu Abrahamowi. Dla Faraona to było zagrożenie.
Dla faraona faraon odczytywał to wszystko w zły sposób. Odczytywał to, oni mogą się przyłączyć. Oni mogą się przyłączyć do wrogów, mogą powstać przeciwko nam. Oni mogą być dla nas kłopotem, mogą być dla nas zagrożeniem. I tak dzisiaj wielu ludzi, od matek i ojców, począwszy przez instytucje państwowe, myśli w taki sposób. Po co dzieci? Po co dzieci? To już wiele jest takich rysunków, wiele jest zestawień, obrazów takich wyszydzających tą ideę, która dziś, nawet ludzie niewierzący na to wskazują. Mówią, gdyby na Marsie znaleźć jakąkolwiek oznakę życia, to już byłby cud. Tak? Ale na Ziemi to, że rodzi się człowiek, to jest nic. To można to usunąć. To jest to. Nie nazywajmy tego człowiek. W rozmowie z pewnym lekarzem ktoś się zapytał, dlaczego on zmienił swoje zdanie, ponieważ był za tym, że można abortować dzieci, a później zmienił zdanie. Mówi, dlaczego pan tak uważa? Co wpłynęło? A on mówi, proszę spojrzeć na to zdjęcie. Pokazał zdjęcie dziecka w łonie matki. Mówi, co to jest? To jest dziecko. To jest dziecko. To nie jest to nie jest coś. To jest dziecko. Tak? Wiele takich mówi, jest uwag, które sami ludzie świeccy robią. Typu, gdybyś zepsuł, zniszczył jajo jakiejś żółwia, jakiegoś orła, taka a taka kara cię czeka. Pieniężna, więzienna. Ale dziecko? Żaden problem. Państwo ci dopłaci. Więc zobaczmy, to nie jest tylko straszne czasy gdzieś tam Mojżesza i tak dalej. To się dzieje dzisiaj. To się dzieje w dalszym ciągu dzisiaj. Że miliony dzieci, dużo więcej milionów niż na wojnie, ginie przez to, że są abortowane. Jak patrzeć na nasze dzieci? Jak patrzeć na swoje dzieci? Oczywiście my, kiedy już mamy, nie myślimy w taki sposób, że to jest kłopot, że to jest ciężar. Chociaż czasami też spotykałem się w swoim życiu. Wydawało mi się, że miałem prawo, skoro mam czwórkę dzieci, że mogę czasami sobie zażartować z kogoś, z kolegi, swojego przyjaciela, pastora. Tak było. I mówię do niego właśnie w taki sposób, aleś tych dzieci tam narobił. Nie wiesz, skąd one się biorą, czy coś w tym rodzaju. I on mówi, proszę ci, nie mów tak do mnie. Nie wiedziałem, czemu tak się czuję. Ja już jakby przeszedłem przez to. Też mówiono, że to nieekonomicznie, czwórka do auta się nie mieści i tak dalej. Można w taki sposób patrzeć na życie, ale mówi, nie mów tak do mnie, bo zbyt wiele przez to przecierpiałem. A dzieci są błogosławieństwem. Dzieci są dla mnie błogosławieństwem. To jest trudne, to jest bolesne. Nie stać mnie na wiele rzeczy. Musiałem się wyrzec wielu rzeczy, ale one są dla mnie błogosławieństwem. I to chyba każdy z nas może potwierdzić, że dzieci są błogosławieństwem od Pana. Bóg nie nazywa dzieci problemem. To świat często nazywa dzieci problemem. To jest problem. To jest coś niewygodnego. Coś, co trzeba gdzieś tam jakoś przez to przejść. I to jest hańba dla wielu mężczyzn, którzy zostawiają dzieci, którzy odsuwają się od nich, a niech tam sobie, jak sobie tam chce, tam niech sobie będzie. Tak? To jest hańba dla wielu mężczyzn, ponieważ przeważnie kobiety później mają ze sobą dwójkę i trójkę i więcej dzieci, a mężczyzna zaczyna nowe życie, bo mu ciężko było. Tak? To jest hańba. I tak samo hańba jest tutaj dla tego faraona. Nawet jeżeli przesłanki miał racjonalne. Czy te przesłanki były racjonalne? Tak. Politycznie, militarnie były racjonalne. Oni mogli przyłączyć się do innego narodu. To nie pasowało politycznie jemu. Zgadza się? To było rozsądne? To było bardzo rozsądne. Ale to nie było po Bożemu. To nie było po Bożemu. I to jest jedna z największych rzeczy, które, jeżeli mówię, matki są nauczycielkami, to jest jedna z największych rzeczy, które musimy się uczyć, my wszyscy. A matki uczą tego dzieci od samego początku, kiedy uczą Bożej woli. Co jest Bożą wolą? Nie tylko uczymy, co się dzieje w tym świecie, że to babcia, dziadek, że teraz szkoła, że trzeba się uczyć, że trzeba sprzątać, że trzeba myć zęby i tak dalej. Nie tylko to, ale od samego początku uczymy Bożej woli. Bożej woli. I to jest najważniejsza rzecz. Dlatego często pytam się, czy to jest Boża wola? Czy to Bóg zamierzył? Czy to Ty sobie wymyśliłeś? Bo niestety bardzo często, nawet jeżeli to wygląda poprawnie politycznie, to to wcale nie jest po Bożemu. To może być demoniczne, tak jak to było w przypadku Faraona. Więc czy dziecko jest jakąś przeszkodą do szczęścia, do rozwoju? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Dzieci są błogosławieństwem od Pana i będą dla nas też błogosławieństwem, będą dla nas szczęściem, jeżeli one się nauczą, jeżeli pójdą za Panem. Jeżeli nie, to będą dla nas zmartwieniem. Tak jak znowu Salomon mówi bardzo często, synu, żebyś nie był zmartwieniem do swojej matki, żebyś nie był dla niej jakimś utrapieniem. I prawda jest też taka, że my wszyscy mamy takie zapędy Faraona. To nie jest prawda tylko niektórych ludzi. To nie jest prawda dotycząca tylko jakichś klinik aborcyjnych. My wszyscy mamy zapędy Faraona pod tym względem, że szukamy tego, co nam jest wygodne. Szukamy tego, co nam by pasowało. Tego, co byłoby po naszej myśli. Po co mam... Przecież to będą kłopoty. To trzeba będzie pieniądze na to łożyć. Ile czasu, ile nieprzespanych nocy. I tak dalej, i tak dalej. Po co ten kłopot? Po co mi ten kłopot? Ale tak myślą, tak myśli Faraon. Tak myśli Faraon. To jest... Ktoś to nazwał, że to jest kult śmierci. I w tym w środku kultu śmierci rodzi się życie, rodzi się odwaga niezwykłych kobiet. Bóg stwarza troskę w sercu tych kobiet. Zobaczcie też taki sposób. Czy te kobiety mogły się czegoś bać? Faraon każe stawić im się przed sobą. Tak? Najwyższa instytucja państwowa, najwyższa potęga. On nie potrzebował rozprawy sądowej, nie potrzebował jakiejś intrygi, żeby je załatwić, tak jak to się mówi. Mógł to zrobić jednym słowem, jednym gestem. Byłoby po nich. Ale one, co czytamy o nich? One boją się Boga. Boją się Boga do tego stopnia, że nie boją się Faraona. One boją się Boga do tego stopnia, że nie boją się Faraona. Zobaczcie, jak często dzisiaj słyszy się, że ktoś boi się coś zrobić, to nie dla mnie, ja się boję, jak to wyjdzie. I uciekamy od Bożej woli tak naprawdę. Rozmijamy się z Bożą wolą, bo nam nie pasuje, bo się boimy. Czy one mogły się bać? Ale ja się nie odezwę. Z ust mi to nie wyjdzie. Ja miałbym tam stanąć w ogóle? Absolutnie. Musimy być posłuszne. Skoro prawo tak mówi, tak zróbmy. Mogły tak zrobić? Wszystkie przesłanki na to by wskazywały. Ale te matki, jeszcze przyszłe matki, one jeszcze nie były matkami, dopiero potem czytamy, że Bóg pobłogosławił je rodzinami. One jeszcze nie były matkami, jednak w ich sercu Bóg zrodził właściwe rozpoznanie Bożej woli, zrodził miłość i troskę do tych dzieci, które miały się urodzić. I zrodził też odwagę, niezwykłą odwagę, żeby sprzeciwić się woli szatana diabła. Żeby sprzeciwić się władcy, który miał władzę nad ich życiem. Zajrzyjmy w swoje serca. Zajrzyjmy w swoje serca. Jak często boimy się najprostszych rzeczy. Złożyć świadectwo, przeczytać Biblię. Prostych rzeczy się boimy. Boimy się pomodlić na głos. Prostych rzeczy się boimy. Świadectwo złe. Boimy się. A tamte kobiety stanęły przed Faraonem, przed samym diabłem stanęły. I nie bały się. Nie bały się. I co tobie dzisiaj zagraża? Co nam zagraża? Żeby nie iść za Bożą wolą. Bo jeżeli ja nie pójdę, to dlaczego ma pójść moje dziecko? Jeżeli mam być tymi nauczycielkami naszych dzieci, to musimy być też odważni, tą Bożą odwagą, żeby wskazywać zawsze na Jezusa. Zawsze na Jezusa. Bo problemów będzie mnóstwo w życiu. Nikt nie obiecuje, że nas ominą. Ale my mamy zawsze wskazywać na Jezusa. Odważni. W naszych rozmowach z nimi, w naszych modlitwach mamy wskazywać na Jezusa. I mam ten przywilej, że jestem tutaj już 20 lat. 20 lat. I niektórzy są dużo dłużej i widzieli dużo więcej. Oczywiście, że tak. Ale ja mam swoje, tak? Mam swoje doświadczenia, mam swoje to, co widzę. Pamiętam te dzieci, które tu były przynoszone. kiedy było błogosławieństwo nad nimi, dzisiaj już mają, są w dorosłym wieku, podejmują swoje decyzje. I najpiękniejsze jest to, to co mogę oglądać, kiedy idą za Bogiem. Kiedy idą za Bogiem. Kiedy odnoszą swoje sukcesy, owszem też, bardzo się cieszę. Wczoraj Zosia mi przesłała jakiegoś SMS-a. Tato, wygraliśmy wszystkie konkursy możliwe. Wygraliśmy ze wszystkimi, nawet z chórami akademickimi. Szkoła zwykła w Olsztynie. Wygrali wszystko, co było możliwe. Fajnie, cieszę się. Bardzo się cieszę. Ale o wiele bardziej cieszę się, że kiedy moje dzieci idą za Bogiem, kiedy moje dzieci pytają się, tato, dlaczego tak jest? I mogę im powiedzieć o moim Jezusie. O moim Jezusie. Nie tylko o jakimś odległym Bogu, który czegoś tam chce. O moim Jezusie. Czy mam tą odwagę? Czy będę miał tą odwagę? Biblia mówi właśnie w Księdze Objawienia. Ciągle to stoi dziś przede mną, przed oczami. I ciągle na siebie patrzę, czy ja nie jestem tchórzem, czy nie tchórzem. Bo tam jest mowa o tchórzach, którzy nie weszli. Postchórzyli. Chcieli być bohaterami w oczach tego świata, ale w oczach Bożych byli tchórzami. Łatwo być bohaterem w oczach tego świata. Coś masz. Masz inteligencję, masz urodę, masz pieniądze, masz władzę, masz coś tam, to możesz być bohaterem w tym świecie. Proszę bardzo. Ale bądź bohaterem, tak jak one były bohaterkami, przyznając się do Bożej woli, przyznając się do Jezusa. Co zatrzymuje? Co zatrzymuje mnie lub ciebie od tego traktowania, Bożego traktowania wdów i sierot? Tych, których są słabi, tych, którzy są odrzuceni w tym świecie. Co zatrzymuje ciebie od przyjęcia, być może adoptowania dziecka? Co zatrzymuje ciebie od tego, żeby być może wziąć, adoptować może matkę z dzieckiem? Co zatrzymuje mnie od tego? Żeby zatroszczyć się o swoje dzieci. O jakiegoś biednego człowieka, który jest słaby, który sam nie potrafi o siebie zadbać. Jezus mówi, ja się z nimi identyfikuję. Ja się z nimi utożsamiam. Jeżeli mnie nie widzisz w tym słabym człowieku, to nie zobaczyłeś mnie. To możesz mówić, Panie, Panie, ale nie zobaczyłeś mnie. Co mnie zatrzymuje? Co mnie powstrzymuje? Od patrzenia na te słabe istoty, właśnie po Bożemu, w tym takim Bożym widzeniu. Jeżeli wolisz wygodę, jeżeli wolisz swój spokój, ten tak zwany święty spokój, to rzeczywiście nie wchodzisz w żadne relacje. Nie zapraszaj nikogo do siebie, do domu. Nie umawiaj się z nikim. Nie spotykaj się, bo to będzie bolało. Już przypadkiem nie wchodź w związki małżeńskie, bo się urodzą dzieci. I to jest kłopot. Jeżeli ktoś szuka tylko wygody, jeżeli ktoś szuka tylko swojego bezpieczeństwa, to lepiej takich rzeczy nie robić. Cieszę się, że u nas nie ma takich bohaterów. Raczej są ci, którzy odważyli się, poszli na tę wojnę. Mają dzieci, wychowują, troszczą się o słabych, troszczą się o tych, którzy są sami sobie, nie potrafią ze sobą nic zrobić. Czytałem też takie niezwykłe świadectwo w tym tygodniu o pewnej dziewczynce, która urodziła się niepełnosprawna psychicznie, była wychowywana w szpitalu właściwie przez cały czas. Nie było tam jej mamy, nie było rodzica, ale były jakieś pielęgniarki. Pielęgniarki, które śpiewały pieśni chrześcijańskie. Ona przeżyła w taki sposób 20 kilka lat. Pod koniec życia jeszcze amputowano jej nogę. Ona nigdy nic nie mówiła, zachowywała, tylko miała ruchy dziwne, patrzyła na ściany albo nie można było z nią się komunikować. Ale kiedy właściwie zobaczyli, że jej życie się zbliża, bo już się modlili nawet o to, widzieli jej nieszczęście, modlili się, żeby już mogła, żeby Bóg ją zabrał do siebie, lekarz zawołał kierownika tego oddziału, mówi, chodź zobacz, bo nie uwierzysz. I ta dziewczynka pod koniec, ostatnie pół godziny swojego życia, Śpiewała pieśń w kółko i tą samą pieśń. Śpiewała, to była jakaś niemiecka piosenka, właśnie taka, mówi, idealna właśnie na czas odejścia z tej ziemi. Chrześcijańska piosenka. Ktoś jej to śpiewał. Ona w jakiś sposób to przyjęła. Nigdy tego nie pokazała, nigdy tego nie wyraziła. Ale w jaki sposób to do niej dotarło? Nigdy nawet nie wiesz. Nigdy nawet do końca możesz nie wiedzieć, jak i ile znaczy okazywanie komuś miłości. Ile znaczy dzielenie się z kimś Jezusem. Możesz do końca tego nie wiedzieć. Więc te dwie akuszerki, zobaczcie, znamy je po imieniu. Czy Faraona znamy po imieniu? Nie, to jest tylko tytuł. To jest tylko tytuł. Król, cesarz, to jest tylko tytuł. Nie znamy nawet jego imienia. Te dwie znamy. Szifra i Puła. Szifra i Puła. Dwie dzielne akuszerki, którym Bóg położył na serce, żeby zatroszczyć się o ten naród. Odczytać we właściwy sposób, gdzie jest Boża wola, gdzie jest Boże błogosławieństwo, to się Bogu podoba. Nie były poprawne politycznie. Nie były poprawne politycznie. Nie zgodziły się z tym systemem świata, ale Bóg im błogosławił. Bo Bóg pamięta, dobrze pamięta imiona. Mówi, są zapisane. Na moich dłoniach są wyryte. Mówi, kiedy będziecie opowiadali Ewangelię, czyje imię ma być zawsze powtarzane, przypominane, kiedy jest zwiastowana Ewangelia? Pan Jezus to mówi. Jakiej kobiety? Która namaściła jego nogi łzami, tak, i wycierała włosami. Pamiętamy Maria, tak? Zawsze będzie, kiedy będzie zwiastowana Ewangelia, ma być pamiętane to imię i wspominane, przypominane. Dorkas. Czy coś wielkiego zrobiła Dorkas? Ze zmrużone oczy, nie każdy kojarzy. Dorkas to ta, która po prostu robiła suknię. Zmarła, młoda dziewczyna. Przyszedł akurat Piotr. Joppa, Jopir, Jaffa dzisiejsza. Wskrzesza ją. Wskrzesza ją. Ale nauka jest dla mnie taka, że nie ma jakichś, nie ma banalnych rzeczy, nie ma nieważnych rzeczy w oczach Jezusa. Nie ma nieważnych imion w oczach Jezusa. Imiona w oczach Jezusa są ważne. I On widział tą szyfrę, Pułę, widział te wszystkie kobiety, które były wymienione, te wspaniałe, dzielne kobiety. Dzielne kobiety, nieraz o wiele bardziej mężne i dzielne niż sami mężczyźni, którzy być może nawet walczyli w wielkich walkach, brali udział, ale kiedy trzeba było się opowiedzieć za Bogiem, wtedy dawali dyla i wtedy uciekali. Pan Jezus przyznał się do tej Dorkas, przyznaje się również do wielu innych takich imion, chociaż często to, co robią, tak jak to, co robiła Maria, to było niebezpieczne, to było nieetyczne, to było nieakceptowalne społecznie. Chętnie by się jej pozbyli, chętnie by ją odsunęli. Nie pasowała do ich towarzystwa. Ale Pan Jezus mówi, a mi pasuje. A mi ona pasuje. I to, co zrobiła, to wypełniła Bożą wolę, o której wy nie macie pojęcia. Bo wypełniła moje namaszczenie na pogrzeb. Więc jak ważne jest to, żeby nieustannie rozumieć, co jest Bożą wolą, co jest Bożą wolą. Czy to jest tylko moje widzimisię, czy to jest Boża wola. Czy to jest Boża wola. Bożą wolę też poznajemy wtedy, i dociera do nas, kiedy zastanawiamy się nad tym, czym jest wartość człowieka. Co stanowi wartość mojego dziecka? Czy moje dziecko jest wartościowe wtedy dopiero, kiedy będzie inteligentne? Wtedy dopiero, kiedy będzie w pełni sprawne fizycznie? To wtedy jest wartościowe? Czy moje dziecko będzie wartościowe dopiero wtedy, kiedy zdobędzie jakiś sukces? Tak, wtedy będę dumną matką, dumnym ojcem? Ono zawsze ma wartość. Ono zawsze ma wartość. I Królestwo Boże należy do tych, których serca są złamane. I Królestwo Boże należy do tych, którzy wychodzą do tych, których serca są złamane. I Jezus takich szanuje i Jezus takie coś docenia. Nie ma czegoś takiego, że jest chore dziecko, ma na przykład syndrom Downa i to jest jakieś przekleństwo. Nie. To jest tylko przekleństwo, może być w twoim myśleniu. To będzie w dalszym ciągu twój brat albo siostra, jeżeli zobaczysz w nim Chrystusa. Jeżeli zobaczysz w takim dziecku Chrystusa. To jest tylko wyzwanie do kochania. To jest tylko wyzwanie do kochania. I my nie akceptujemy tego przyzwolenia świata do odrzucania tych, którzy są słabi, tych, którzy nie mają wartości w oczach świata, tych, którzy w oczach świata wydają się być niegodni kochania. My się temu sprzeciwiamy. My raczej będziemy szukali, Boże, poślij mnie tam, gdzie Ty uważasz.
Nie tylko do jakichś inteligentnych, do wykształconych ludzi, których lubię, są moimi kolegami, przyjaciółmi i fajnie by było, gdyby ze mną byli w kościele. Pośle mnie do tych, którzy potrzebują, którzy są słabi, którzy sami nie dają rady, wdowy i sieroty. Zobaczcie, jak sam Pan Jezus, w całej Biblii to widać, kiedy On mówi o sobie jako pasterzu, mówi, te, które są kotne, ostrożnie prowadzę. Ich jagnięta noszę na rękach. Pan Jezus troszczy się o tych, którzy są słabi. Troszczy się On sam. On nie wyrzuca tych, którzy przynoszą owoc. Jeżeli już, to przycina ich, żeby przynosili owoc jeszcze obfitszy. Bogu zależy na naszym obfitowaniu. Na naszym obfitowaniu. To niekoniecznie musi się przekładać na ilość dzieci w naszym życiu, ale chce naszego obfitowania. Bóg jest Bogiem obfitości, Bóg jest Bogiem pomnażania. Za Faraonem stała najstraszniejsza instytucja. Instytucja ciemności, instytucja diabelska. I jak mówię, to nie są tylko kliniki aborcyjne dzisiaj. A tak samo w dalszym ciągu wielu ludzi gdzieś tam w sercu my sami potrafimy znaleźć, jeśli dobrze poszukamy, tą tęsknotę do wygody, asekuracji, własnego bezpieczeństwa, żeby było po mojemu. Pan Jezus uczy nas najważniejszych rzeczy. Tego, że ja Tobie wybaczyłem, ja Ciebie kocham, ja Ciebie przyjąłem. I uczy nas tego również nawzajem. Czy w taki sposób widzisz Boga? Czy w taki sposób widzisz Jezusa? Czy w taki sposób widzisz Jego wolę? Zobaczcie też jedną rzecz na koniec. Powiedziane jest w Biblii bardzo często, że Bóg przeznaczył nas. Po pierwsze, do czego nas przeznaczył? Czy pamiętamy jakiekolwiek rzeczy? Przeznaczył nas do... Głośno. Grało. To kilka rzeczy jest powiedziane. Do czego? Do świętości nas przeznaczył. Świetnie. Do świętości. Co jeszcze? Do dobrych uczynków nas przeznaczył, żebyśmy w nich chodzili. Świetnie. Do miłości. Do synostwa. Tak? I zobaczmy teraz taką rzecz. Jeżeli ja do czegoś przeznaczam swoje dziecko, załóżmy, tak? Przeznaczam swoje dziecko, będzie się uczyło jakiegoś języka obcego. Będzie sportowcem. Będzie... Jeżeli ja do czegoś przeznaczam, to ja je widzę. Ja je widzę w takim stanie. Zgadza się? Jeżeli ja przeznaczam kogoś, to ja je widzę. Ja widzę kogoś. Jeżeli tak samo w pracy, jakimkolwiek innej dziedzinie, ktoś przeznacza kogoś, to widzi go na tym stanowisku. Pan tu będzie dobrze pasował. Pan to zrobi. My często widzimy nasze dzieci. My często projektujemy swoje własne ambicje, swoje własne albo niespełnione ambicje, albo coś w tym rodzaju. Okej. To jest inna rzecz. Ale co widzisz, kiedy widzisz swoje dziecko? Bóg mówi w taki sposób. Widzę Ciebie na swoim tronie. Bóg mówi, widzę Ciebie jako swojego syna, córkę. Widzę Ciebie jako zwycięzcę. Widzę Ciebie jako tego, który chodzi w świętości, który nienawidzi grzechu. Widzę Ciebie jako tego, który wypełnia Bożą wolę. I my moglibyśmy powiedzieć sami o sobie i nawet ktoś jeszcze z boku by nam pomógł w tym, ale ja tego nie widzę zupełnie. Ja tego nie widzę. Zgodzicie się ze mną? Czy wy widzicie w sobie takich zwycięzców i niepokonanych i tak dalej? Ja nie widzę w sobie. Ja bardzo często widzę w sobie kogoś, komu się nie udaje, ktoś, kto się poddaje i tak dalej. Bardzo często. Niestety. Tak jest, przyznaję się. Ale Bóg mówi i patrzę na to, na siebie, muszę się nauczyć patrzeć na siebie według tego, co Bóg widzi. A ja Ciebie widzę, bo Ciebie przeznaczyłem. A ja Ciebie widzę. I nie obchodzi mnie Twoje zdanie, mówi Pan Bóg do mnie, bo ja Ciebie widzę. To, że się czujesz tak, jak się czujesz, okej, okay, ale ja Ciebie widzę. Ja Ciebie widzę tym, kim masz być. Tu nie chodzi już tylko o to, ile ja jestem w stanie zrobić, czy ja rzeczywiście mam takie zdolności, czy nie. Bóg mnie widzi. Jeżeli Bóg mnie widzi, to On daje mi te zdolności. Widzi Ciebie jako rodzica. Widzi Ciebie jako tego, który przyprowadzi Twoje dziecko, Jego dziecko, tak? Bo to Ty masz dzieci, które się urodziły, ale to będzie Jego dziecko do Niego. I Bóg widzi Twoje dzieci, moje, nasze dzieci
Znowu jako tych, którzy mówi, ja nie widzę was na potępienie. Ja nie przeznaczyłem was na potępienie. Bóg nie przeznaczył nas, nie widzi nas na potępieniu. Ale mówi, no skoro wybierasz taką drogę, to jest inna rzecz. Ale my, którzy się opowiadamy za Jezusem Chrystusem, my jesteśmy zwycięzcami. To my jesteśmy tacy odważni, jak ta szifra i puła. A ja widzę Boże błogosławieństwo, widzę Bożą wolę i widzę Boże zwycięstwo. Widzisz to? Co widzisz? Bo najpierw musisz to zobaczyć w sobie, żebyś to mógł zobaczyć w swoim dziecku. Najpierw musisz to zobaczyć w sobie, że tego nie widzisz, będziesz się ciągle starał, będziesz się ciągle tłumaczył, będziesz się ciągle wymawiał, ja się nie nadaję, ja nie mogę. I tak i naprawdę będziesz tchórzem. Będziesz śmierdzącym tchórzem, jak to się mówiło, mama i tak mówiła. Tak? Nie. Jeżeli zobaczysz siebie, tak jak Bóg ciebie widzi, jako zwycięzcę, jako tego, który zna Jego wolę, wypełnia Jego wolę, kocha Go, to ty będziesz widział również swoje dzieci. I tak będziesz postępował. I zwycięstwo będzie i twoje, ale też i twoich dzieci. I będzie zwycięstwo Boga w twoim życiu. I to jest cudowne. I to jest piękne. To tylko Pan Bóg może w nas stworzyć. I dziękujmy Jemu za to. Powstańmy do modlitwy.